Cześć Wojtek.
Cześć Sylwester, co u ciebie?
A dobrze, siedzimy sobie w miłym towarzystwie, nagrywamy ciekawe rzeczy. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się przyjść do mojego podcastu.
To ja dziękuję, że mnie zaprosiłeś w ogóle. No. To jak wiesz, to już to nie było opcji odmowy.
Wiesz, biorąc pod uwagę ostatnie twoje aktywności i ciekawe projekty, w których bierzesz udział, no to te zaproszenie było obowiązkowe, tak? Biorąc pod uwagę też tematykę naszego podcastu.
Ale dziękuję.
Tak. Co ja tu będę gadał? Wojtek, opowiedz w takim razie, kim jesteś, no i czym się zajmujesz?
Czym się zajmuję? No na co dzień tak. Chodzę na crossfit, lubię grać w StarCrafta, mam żonę i córkę. Natomiast domyślam się, że to nie o to pytasz i bardziej interesują ci te aktywności moje zawodowe. Więc na co dzień prowadzę firmę WMedia z moim wspólnikiem Mirkiem Burnejko, którego pewnie część osób może znać. Jakby no tej może historii nie będę opowiadał całej, jak to do tego doszło, że tym się zajmuję. Natomiast no spółka zajmuje się wydawaniem newsletterów. Gdzieś jakiś 2 lata temu powstał u nas w Akademii Mirek miał taki pomysł, żeby ruszyć z płatnymi newsletterami. To ruszyło, natomiast trzeba było to troszeczkę rozwinąć. Okazało się, że Wojtkowi to w miarę wychodzi, że Wojtek trochę rozumie, jak to działa. No i także Wojtek przejął tą działkę i tak od roku to prowadzi. W sumie za niecałe 2 tygodnie będziemy mieli rok, jak firma funkcjonuje. W międzyczasie powstały 3 newslettery, czyli tam jest minutę premium taki o marketingu i sprzedaży, drugi Web3 w minutę, który okazał się strzałem w ogóle w 10. I ten newsletter, bo to w sumie ten najbardziej pewnie będzie tu słuchaczy czy widzów, nie wiem jak się mówi, słuchacze, widzowie.
To jest wideo podcast, więc chyba z widzów, bo na Spotify'u też można już oglądać.
Już można. Aha, dobrze, to widzów. To będzie najbardziej interesowało. I to jest jakby taki newsletter dla osób, które... Znaczy, w sumie może zacznę tak jeszcze troszeczkę się cofnę. Każdy produkt, który robimy, to trochę robię dla siebie. I jakby tak... I to na razie fajnie wychodzi. I Web3 był takim... Web3 minuty było takim kolejnym produktem trochę dla mnie. Bo ja nie czaiłem w ogóle, o co chodzi z tym Web3 jeszcze rok temu, nie? No dobra, wiedziałem, że jest Bitcoin, kupiłem sobie trochę Bitcoina na Revolucie, jak pewnie część osób, później się reszta dowiedziała, że to w sumie nie jest, no tak. Że tam nie ma żadnego Bitcoina, tylko zapis na kontach, ale to już jakby inna sprawa. Ale no nie do końca wiedziałem, o co chodzi z tym. Te NFT to już w ogóle była czarna magia i o co tam chodzi z tymi JPEG-ami za miliony złotych. Więc chciałem to trochę zrozumieć, chciałem to też wyjaśnić innym i pomyśleliśmy, że zrobimy taki newsletter dla osób, które nie wiedzą, o co w tym chodzi, a chciałby w ten świat wejść i go zrozumieć. Więc to nie jest newsletter taki typowo jak gdzieś tam inwestycyjny, nie ma tam żadnych porad, nie wiem, wejdź w to, czy kup tamto. To jest jakby o samej technologii, o tym świecie, o możliwościach, jak daje. No i jeszcze mam trzeci newsletter Biznes Minuty dla osób, które chciałyby wystartować coś swojego na boku. No, więc jeśli ktoś chce, to zapraszam do nas na minut.pl.
Pewnie. Podlinkujemy newslettery pod filmem na pewno. No dobrze, to skoro wszedłeś z takiej bardziej biznesowej, newsletterowej strony, to skąd u ciebie się pojawiła ta zaciekawienie tym Web3, NFT, krypto? No bo rozumiem, że to usłyszałeś pewnie frazę, sprawdziłeś, ale dużo osób pewnie dalej nic z tym nie robi, w sensie, no fajnie, coś było. U ciebie jednak jakieś tam zaciekawienie się pojawiło, no i dlaczego? W jaki sposób ta droga twoja by wyglądała?
Wiesz co, to była kwestia takiego trochę miejsca, w którym pracowałem, gdzie z osobami, z którymi pracowałem, głównie Mirka i tak dalej, który w zeszłym roku w wakacje, tak mniej więcej przynajmniej wtedy ja zauważyłem u niego tą fascynację światem Web3, i zaczął nas też zarażać gdzieś tam wszystkim dookoła i tak dalej, Bitcoinem na początku. I później przyszła kwestia NFT. I w zeszłym roku, w listopadzie, zrobiliśmy pewną u nas promocję, sprzedaż pewnego produktu, która okazała się strzałem w 10. Poszło rewelacyjnie. Takiego wyniku chyba w życiu nie mieliśmy. I okazało się, że gdzieś tam ten element NFT też może fajnie zadziałać. I zaczęliśmy myśleć, jak to można gdzieś tam dodać, jak można to zrobić. I jakby w tym procesie po prostu całym, jak zaczęliśmy myśleć, jak możemy to dodać tutaj do naszego biznesu i tak dalej, głównie Mirek, no my mu tam pomagaliśmy, zacząłem się po prostu tym interesować. Natomiast to jeszcze nie było na tyle tak mocno, jak to po prostu przyszło już na początku 2023, gdzie te różne projekty zaczęły nas startować, gdzie wystartowaliśmy w styczniu newsletter, no i mniej więcej od tego czasu. Natomiast tak wyszło, że zaczęliśmy robić biznes i trzeba było zacząć zdobywać tą wiedzę. Ale to w większości wypadków jak robimy, że pojawia się pomysł, zróbmy coś, a później zobaczymy, nie?
Okej, to wyjdzie. I takie pytanie, no bo nie jesteś osobą krypto-native, nie? Rocznikowo.
Nie. Cześć, mam małe ogłoszenie. W sumie 2. Pierwsze jest takie, że mój gość, czyli Wojtek, z którym rozmawiam na tym nagraniu, był bardzo szczodry i zrobiliśmy konkurs. W pewnym momencie w tym filmie Wojtek opowiada o premierze pewnego przedmiotu. I ten przedmiot jest książką. Moje pytanie brzmi, ile stron w składzie A4 ma mieć książka, o której mówi Wojtek? To jest powiedziane w którymś elemencie filmu. I pierwsza osoba, która napisze komentarz pod tym filmem oraz będzie jednocześnie subskrybentem tego kanału, wygra od Wojtka roczny dostęp do jednego z newsletterów Wojtka, o którym również mówi w tym filmie. A propos subskrypcji, to jest już drugie ogłoszenie. Jeżeli dotarłeś do tego momentu filmu, to mam nadzieję, że ten odcinek ci się podoba i zostaw lajka, zostaw subskrypcję. Jako jeden z pierwszych będziesz otrzymywał powiadomienia o tym, że film został opublikowany i czeka na premierę. To również jako dla mnie twórcy jest super wsparcie. To tyle ogłoszeń, wracamy do filmu.
Ja jestem tutaj, tak wiesz, pewnie część osób w świecie krypto nie uważa, że ludzie tak długo mogą żyć, nie? Za 34 lata.
Boomersko, strasznie zabrzmiało teraz. To ze swojej perspektywy, co w ogóle sądzisz o całej tematyce Web3 ogólnie, tak?
Znaczy ja uważam, że sama technologia ma mega przyszłość i natomiast nie wiem, czy... To jest dużo osób, które wchodzi w ten świat, przynajmniej tych młodych, które widzą. To jest jakby moja opinia, może nie poparta żadnymi faktami i tak dalej. Natomiast widzę, że jakby mocno gdzieś tam nastawiony na ten jakiś taki szybki zysk, że zarobię jakieś flipa, gdzieś tutaj zainwestuję, zarobię i tak dalej. No ja patrzę na to bardziej pod kątem takiej technologii, która daje nam różne możliwości, jak na przykład NFT, które możemy wykorzystać jako taki klucz dostępu na przykład do różnych rzeczy. I to jest rzecz, która mnie fascynuje. Natomiast ta część inwestycyjna to nie jest coś, co mnie jakoś mocno by interesowało w tym świecie. A widzę, że dużo młodych osób właśnie jest ta część kusi i ja wcale się nie dziwię, jakbym był w ich wieku, to bym tak samo do tego podchodził, nie? Że to może dać dużą szansę na gdzieś tam na fajny zarobek w miarę szybko. Chociaż to się teraz troszeczkę akurat w tych miesiącach, jak rozmawiamy, to się trochę ukróciło, skończyło. Ale nadal myślę, że gdzieś tam w przyszłości to się znowu zacznie. Natomiast no, ja patrzę pod tym kątem takiej technologii, która jest bardzo fajna, bardzo użyteczna i można ją fajnie wykorzystać.
No właśnie, to jest temat, z którym poruszyłem też ze Szczepanem Bentynem, który był w poprzednim odcinku, że chcemy, dużo osób, które zaczyna albo wchodzi w krypto od strony inwestycyjnej, chce się już szybko wzbogacić. A trochę prawda jest taka na temat inwestowania, że na giełdzie, na krypto można zarobić, a jak się trochę o niej wie, a po drugie nie jest to twoje główne źródło dochodu, tylko jakieś tam poboczna skarbonka, którą wrzucasz. I ja ostatnio sam, i dużo bardzo skamów jest pod tym względem, bo sam byłem na Discordzie pewnej osoby, która spekuluje i nagrywa w kanały na YouTube. Bo z ciekawości szukałem gości, chciałem też zobaczyć, jak to strona inwestycyjna jest i nie wiem do dnia dzisiejszego, czy to był bot, czy nie. Dostałem propozycję od osoby prowadzącej opiekowaniem się moich asetów krypto na dźwigni. Dostałem całą regułkę, że dźwignia jest super, że masz, nie wiem, jednego bitcoina, to tak jakbyś handlował 20 bitcoinami, wpłać mi $5000, a za 21 dni dostaniesz od 18 do 21 tysięcy dolarów, nie? I potem Discord, pierwszy raz widziałem coś takiego na Discordzie, że Discord mi to oflagował jako potencjalne zagrożenie spamem.
Tak, tak. Jest od jakiegoś czasu pojawia się taka informacja, więc to jest mega, mega fajne na Discordzie, że to zrobili, bo no ja takich spamów, ale to głównie na serwerach NFT dostaję. To jakby od każdego serwera, na którym wejdziesz. Ostatnio się to trochę ukróciło dzięki jakby tym różnym mechanizmom Discorda, ale jeszcze z 3-4 miesiące było tak, że praktycznie codziennie była taka informacja, więc na to trzeba mega uważać, bo to jest jednak bardzo, bardzo niebezpieczne. No i jakby też myślę, że młode osoby, ja tak przestrzegam, żeby jednak inwestować z tymi pieniędzmi, które możemy stracić. Jak to mówię zawsze do mojej żony, jakby no, inwestycje w krypto czy tego typu instrumenty, no to jest jakby no, loteria. No, albo coś wyjmiesz, no to musisz się z tym pogodzić, że tego możesz nie odzyskać, nie? To tak samo jak ostatnio, podobnie jak kupowanie biletów na wycieczkę, jak masz roczne dziecko albo dwuletnie. I też możesz nie polecieć. To tak samo jak inwestowanie w krypto.
Tak. Więc wracając do tej strony technologicznej Web3, gdzie widzisz zastosowanie NFT tak ogólnie? Jakie według ciebie mogłoby mieć NFT jeszcze zastosowanie?
Znaczy, ja widzę to jako mega taką rzecz na rynku gdzieś edukacyjnym i co gdzieś tam w różnych projektach, przy których gdzieś może nie tyle, że tam mocno pracuję, ale czasami pomagam, czy na przykład AdWords, które robimy i które uważam, że ma mega potencjał i może być bardzo fajną rzeczą, czyli tam masz dostęp do kursów online, w formie NFT. I jakby teraz jest tak, że jeśli kupujesz kogoś kurs, on ci się znudzi, no to jakby trudno, no zostajesz z tym kursem, nie? Zazwyczaj tam masz na przykład 30 dni na zwrot i tak dalej. No a 30 dni minęło, czy tam ileś, i jakby no tego kursu nie zwrócisz niestety. Zostajesz z tym kursem, którego na przykład nie przyszedłeś, jak większość z nas, z tego co gdzieś widziałem, to na 90% ludzi kupuje i nie przechodzi. Więc jakby no mając NFT, jeśli dany twórca skorzysta z tej technologii, mamy taką opcję, że można to dalej sprzedać. No, teoretycznie nie jest to korzystne na przykład dla części twórców. Część twórców mówi, że no ale to przecież bez sensu, przecież ja mogę kolejnej osobie sprzedać ten sam kurs i tak dalej. Prawda? Natomiast no jakby jeśli ta na przykład wartość karty rośnie i tak dalej, jeśli masz ograniczoną ilość do tego kursu, on jest wartościowy, coraz więcej osób chce do niego dołączyć i taki trochę też jest cel AdWords, że ta ilość tych dostępów tych kart jest ograniczona, więc kolejna osoba, która chce dołączyć, musi kupić na rynku. No tam wiadomo, masz te prowizje royalties, które później też do ciebie trafiają, a ty tak naprawdę nie musisz później jakoś tam mocno w tym marketingu działać. Znaczy, trzeba, żeby jakby ten projekt gdzieś tam na zewnątrz pokazywać. Natomiast jakby no też ludziom mocniej wtedy zależy na tym, żeby wartość tego projektu rosła, więc wtedy wszyscy działają wspólnie. Więc to też ma jakby taką fajną wartość. Ale na przykład widzę też u siebie na przykład newslettery, które są jakby dość tanim produktem, nie są drogie. Też można zrobić dostęp w formie NFT i też gdzieś o tym powoli myślimy, że po prostu no, czytasz newsletter, no ale dostałeś już 50 maili w ciągu roku, a wykupiłeś na przykład dostęp na 3 lata, bo na przykład mam osoby, które zaufały mi tak, że kupiły dostępy dożywotnie i będą całe życie te maile dostawać, albo tak długo jak firma będzie istniała, bo tam zrobiliśmy taki zapis, że to jest przynajmniej minimum 3 lata, ale no oczywiście zakładamy, że to będzie dłużej, więc jakby...
No tak, no bo tak, nie wiadomo, co będzie za 5 lat.
Tak, jeszcze. Nie wiadomo, co się wydarzy, natomiast więc jakby cena jest tak policzona, że to jest plus minus 3 lata, natomiast jakby no ja zakładam, że to na pewno będzie dłużej, no bo już część newsletterów już teraz będzie 2 lata, za niedługo 2 lata ponad miną, więc jakby myślę, a jeszcze trochę na pewno na rynku będziemy, więc...
Tak.
Więc tylko już kończę, więc jak masz taką kartę dożywotnią, no newsletter ci się znudzi, możesz komuś później sprzedać, nie? I myślę, że gdzieś to w przyszłym roku coś takiego dla naszych tutaj klientów zrobimy.
To jest ciekawa idea, ale ja z tymi kursami, tak ja widziałem ten projekt i też mi się to podoba, natomiast taki hejter mi się włącza trochę, że
dobrze.
Po co mam sprzedawać komuś mój dostęp NFT, skoro mogę zasadniczo sprzedać mój login i hasło?
No,
ja wiem, że on nie jest wtedy oficjalnie właścicielem, ale dla samego przejrzenia kontentu, jak ktoś jest zainteresowany kursem, to chyba nie ma większego znaczenia.
Pod względem technicznym nie. To jakby masz 100% racji. Może być tak, że po prostu wystawić gdzieś tam, mam login, hasło i tak dalej. Jakby pod tym kątem ze 100% się zgadzam. Natomiast wtedy gdzieś teoretycznie łamiesz regulamin. Bo regulamin nie pozwala ci odsprzedać konta. To kont jest dla danej osoby, nie możesz go dalej sprzedać. Okay. I tak większość twórców raczej ma w ten sposób zrobione. Czy jeśli masz, to jest swoje konto. Jeśli tam przetwórca się dowie, że gdzieś odsprzedajesz dalej i tak dalej, to na przykład zablokuje dostęp, nie?
No tak, ale wydaje mi się, że taka weryfikowalność rejestracji, o no ile jest z różnych
kompletów,
no właśnie, bo rozumiem, jak masz tak jak na przykład Netflix, czy inne platformy streamingowe, gdzie masz logowanie z różnych komputerów w czasie rzeczywistym, no to faktycznie, ale przy takim odsprzedaży, no bo pytam nie bez kozery, ponieważ kiedyś konta w grach, jakieś Margonem, LOL, Tibia, były właśnie w ten sposób realizowane, czyli ktoś wystawiał postać i sprzedaje swoje całe pasy. Nawiązuje do tego, no bo sam grasz w jakąś grę, tak?
Tak.
Więc pewnie temat ci nie jest też obcy zupełnie. No i właśnie, to była taka jedna rzecz zasadnicza.
Znaczy jakby tak jak najbardziej masz tutaj 100% racji i nie sposób się nie zgodzić. Natomiast jakby na NFT daje tą dużą łatwość tego, nie? Nie trzeba kombinować gdzieś tutaj, wiesz, na boku sprzedawać i tak dalej, liczyć się z tym, że twoje konto będzie zbanowane, bo twórcy się tam, autorowi to nie spodoba, że sprzedajesz dalej i tak dalej. Tutaj autor od razu zakłada, jakby jest czysta sytuacja, ty sprzedajesz dalej, robisz to w prosty sposób. Twórca też przy okazji dostaje ten swój jakiś tam mały procent. Wszyscy są zadowoleni, nie?
Tak. Ja to zacząłem rozumieć już po pewnym czasie, jak tak właśnie pomyślałem, bo patrzyłem po innych kursach, że faktycznie ma to sens, no bo wtedy to jest taka sytuacja win-win. Ty możesz sobie sprzedać, ktoś chce inny. Okej, za każdą cenę, tak? Nawet mogę ci za 2 złote sprzedać, jeżeli chcesz. Więc to nie ma znaczenia. Wracam jeszcze do jednej rzeczy odnośnie NFT. Śledzę LinkedIna, twojego również. I widziałem ostatnio, może nie tak ostatnio, jak się przygotowałem do rozmowy, widziałem wpis o tym, że NFT jest fajny, ale w nieruchomościach to jest słaby pomysł według ciebie. Rozwiń proszę tą myśl. bardziej.
Tak, bo jakby samo NFT jest jakby super technologią i tak dalej, natomiast na obecny moment, mhm. nie wiem co będzie w przyszłości, bo jeszcze tydzień temu nie rozmawialiśmy na przykład o chat GPT, mhm. który teraz po prostu jest szał wszędzie, więc jakby ta technologia się cały czas rozwija, natomiast na chwilę obecną jakby gdzieś tam słyszę takie głosy, czy jak byłem na konferencji ostatnio w Berlinie mhm. i tak dalej, czy gdzieś z różnymi osobami gdzieś tam czy tam rozmawiam, to widzę takie, że na przykład można sprzedawać nieruchomości w formie NFT, przecież po co ten notariusz, sąd, cała reszta, mhm. przecież możemy sobie zrobić to w formie NFT, przesłać i tak dalej. Tylko no, jest tak, że ja skończyłem prawo, mhm. gdzieś tam się mi udało. No, prawnikiem raczej byłbym kiepski i dlatego tego nie robię. Ale coś tam w głowie zostało i jakby dużo osób, które mówi o tym, że NFT byłoby super jako narzędzie do sprzedaży nieruchomości, nie rozumie, albo przynajmniej nie wie, po co jest jakby cała ta machina taka, mhm. czyli ten notariusz, sąd i tak dalej. To chodzi o to, żeby po prostu zabezpieczyć ludzi, żeby nie zrobili głupoty.
W jakim sensie?
W sensie, że na przykład ty nie znasz się na prawie, mhm. nie wiesz do końca, co robisz, i przychodzi do ciebie osoba, która zaproponuje ci jakiś deal i tak mhm. dalej. Natomiast ona jedno mówi, drugie jest gdzieś tam w papierach i tak dalej. No i ty, no przecież załóżmy, jeśli to by polegało na tym, że wysyłasz komuś NFT-ka mhm. i podpisujesz gdzieś to tam swoim walletem, no i w sumie nie sprawdzisz, nie do końca rozumiesz, co podpisujesz, ale ktoś ci powiedział, że nie, tak będzie super, będzie fajnie, nie? Mhm. No i okazuje się na drugi dzień, że zostajesz bez dachu nad głową, nie? I pieniędzy na koncie.
Znaczy takim moim prostolinijnym chłopskim rozumem, który z prawem nawet regulaminów nie czyta, jak sam, jak widzisz.
Tak, ja też jakby co, więc.
Dla mnie, parę lat temu sprzedawaliśmy mieszkanie i dla mnie to była mega upierdliwa rzecz, bo musisz gdzieś pojechać. Najgorsze dla mnie jest to czytanie całej tej umowy. Tak, tak. Tych umów nie czyta, pani czyta, jeszcze wyświetla, sprawdza 10 tak. razy. Proces też nie jest tani, no bo on jest dość kosztowny. Tak. To jest jedna chyba z droższych transakcji, jeżeli chodzi o usługi notariusza. Potem wpychanie do księg, wpisanie, wypisanie, jeszcze jak masz hipotekę, do wypisanie, bank. Generalnie sprzedaż nieruchomości to jest bardzo czasochłonny proces.
Tak, zgadza się. Natomiast uważam, że tak powinno być. No. I teraz rozumiem, że się może za mnie nie zgadzać, mhm. ale już mówię dlaczego. Ponieważ chodzi o to, że jakby dla ciebie twój proces gdzieś tam sprzedaży nieruchomości przebiegł, wszystko było ok. Mhm. Ja jak sprzedawałem jedną, drugą, też było ok, jakby nie było żadnego problemu. Podpisujesz notariusza, notariusz ci czyta, tłumaczy, mhm. wszystko jest ok i tak dalej. Natomiast tu chodzi o ten taki jeden mały procent, tam załóżmy te parę procent, mhm. gdzie coś może pójść nie ok. I myślę, że jakby chociaż poglądy mam to bardzo liberalne i nie do końca mam po drodze z lewicą, to ty mhm. bardzo się zgadzam, że ten interes społeczny tych kilku procent ludzi, którzy mogą zostać oszukani, mhm. jest dużo ważniejszy niż te twoje, załóżmy tam 2-3 godziny w ciągu życia, mhm. bo no, nie jesteś, podejrzewam, zawodowym agentem, nie sprzedajesz, nie żyjesz jakby z tego rynku nieruchomości. Więc jakby dla ciebie to jest gdzieś tam parę razy w życiu, więc jakby ty przeżyjesz, jakby te parę godzin poświęcić. Natomiast jeśli dzięki temu parę osób, kilkanaście osób, kilkadziesiąt osób będzie uchronionych przed stratą dobytku czy tam dachu nad głową, ja uważam, że tak powinno być, ponieważ jakby po to jest ten proces tak zrobiony, żeby zabezpieczyć ludzi. I na chwilę obecną nie ma takiej opcji w NFT, gdzie czytamy, że ludzie, którzy mega siedzą w tym, mhm. żyją po prostu, dychają NFT i tak dalej. Ostatnio też gdzieś u nas na grupie bodajże na Web3 minuty na Discordzie ktoś rzucił, że ktoś stracił NFT Azuki, które jest warte tam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, mm-hmm. już nie pamiętam ile, ale dużo pieniędzy. Wartość mieszkania pewnie jakiegoś małego mm-hmm. w Warszawie może by była. Albo jakieś małe miejscowości w Polsce. I ta osoba pokazywała, no tutaj coś się w sumie nie zgadzało, tutaj też coś się nie zgadzało, tutaj coś, ale i tak na końcu kliknęła i straciła tego swojego NFT wartego sporo pieniędzy. To co dopiero ludzi, którzy jakby nie ogarniają tego do końca. Mm-hmm. Więc ja uważam, że technologia tak, natomiast jakby, no jednak musimy o tych ludzi troszeczkę zadbać, nie? Nie możemy pozwolić, żeby jakby sprawa dla reportera później 24/7 leciała, bo tak by się skończyło, nie?
Pewnie tak.
Materiału by mnie zabrakło.
Pewnie tak. No właśnie to jest ta rzecz, którą ja widzę, obserwuję, że rynek, że też po części hejt na cały rynek krypto NFT już trochę gaśnie, ale był właśnie z powodu tego, że to jest dość skomplikowane w zasadzie, jeżeli chodzi o obycie się z tym, czyli zabezpieczenie się, taka podstawowa higiena, jak bezpieczeństwo, to, że not your keys, not your wallets, tak jak przy Revolucie. Śmieszna rzecz, Revolut w Polsce nie ma wypłat krypto, ale na przykład w UK już możesz sobie wypłacić te swoje bitcoiny, możesz swoje. Te bitcoiny z Revoluta możesz sobie przetransferować na swój inny jakiś tam wallet, nie? Więc pewnie to dlatego...
Tak, ale można w Polsce bodajże chyba z Nexo kartą, wiem, że wzajemnie korzystają, czy Coinbase chyba też kartą spokojnie można wypłacać w Polsce w bankomatach.
Nie wiem.
Także taka opcja jest, wiem, że gdzieś tam ludzie korzystają. Ale faktycznie tak, jest jeszcze duży problem, ale to myślę, że to jest tak samo jak gdzieś na przykład w latach 90. czy na początku 2000. Tylko entuzjaści gdzieś tam korzystali z internetu i tak dalej, podłączali te swoje modemy, które tam jeszcze piszczały. Dokładnie tak robiły. I wiesz, gdzieś tam gdy człowiek siedział na IRC-u, pisał pewnie część osób, która to będzie słuchać, nawet nie co czym był IRC.
Tak, takie gadu-gadu w konsoli.
Tak, taki Discord, tylko że kiedyś, nie?
Tak.
I nie było śmiesznych emotek i naklejek. I nie był taki kolorowy. Więc jakby się gdzieś tam na tym IRC-u siedziało, z ludźmi rozmawiało. I jakby to było tylko dla zapaleńców, nie? Natomiast no, teraz, po tych 20 gdzieś tam latach, jakby... Internet jest jakby naszym elementem życia, nie? Nawet gdzieś moja mama, czy moja teściowa, jakby osoby, które już są na emeryturze, czy zaraz będą, jakby no, też jest dla nich, to się stało tak ważnym elementem gdzieś tam w ich życiu, że jakby też im ciężko byłoby sobie gdzieś tam zapewne przed kontakt z wnukami, nie?
No tak, tak. Ja mam babcię zawodu w Stanach i dla niej WhatsApp czy FaceTime to jest super, nie? Ona w każdej chwili jak chce dzwoni do nas, coś tam pogada, nie wiem, jest w sklepie i tam wiadomo, że tam jest różnica paru godzin, no ale czasem wieczorem do nas zadzwonią, jestem w sklepie, coś kupuję, coś chcecie, nie? Więc to dla niej, dla kobiety, która jest tam od 30 lat, porównanie tego, że było kiedyś. Ja pamiętam jakby World Trade Center i te samoloty wleciały, my 45 minut nie mogliśmy się dodzwonić na domowy. Były tak przeciążone sieci. Tak. Ja wiem, że to teraz jest abstrakcja, ale kiedyś zdarzały się takie sytuacje, że jak się na Nowy Rok dzwoniło, nawet w Polsce parę lat temu, to nie można się było dodzwonić, bo sieci telekomunikacyjne były przeciążone, nie wyrabiały. A co dopiero dodzwonić do Stanów, gdzie cały świat wtedy nawalał, no bo wielka katastrofa była. A teraz nie ma czegoś takiego.
Teraz nie ma czegoś takiego. Jakby ja też pamiętam, bo też miałem babcię bardzo długo w Stanach. Kiedyś było tak, że babcia jakby gdzieś tam o wyznaczonej godzinie mniej więcej o podobnej dzwoniła, a dziadek tylko krzyczał, że ile to pieniędzy kosztuje. A teraz babcia się stoi w sklepie, dzwoni. Więc jakby ten postęp jest i jakby Web3 myślę, że teraz jest też na takim etapie, że na razie my zapaleńcy, czy bardziej pewnie ty niż ja, którzy jakby to w to mocno wchodzą, czy twoi poprzedni goście, którzy tutaj byli, którzy tacy byli bardziej wciągnięci w ten świat Web3, bo ja to jakby stoję jedną nogą jeszcze w tym starym świecie, a próbuję tak troszeczkę wskoczyć do tego świata Web3. No, że my jakby gdzieś teraz naszą rolą będzie, żeby tych nowych ludzi zapraszać. No i ja jakby bardzo chcę to robić, to też gdzieś przez nasz newsletter dla naszych społeczności, które robię, żeby po prostu ten świat Web3 przybliżać. No ale takie dobre roboty, jak na przykład ostatnio Reddit bodajże zrobił.
Chodzi ci o wprowadzenie tych NFT, tak?
Tak, tak, tak. Żeby jakby pokazał ludziom, jakby to jest taki kierunek, że różne firmy muszą... Tylko oni tam nie pisali, że to jest NFT. To jest jakby cyfrowe dobro.
Które na Instagramie chyba to się nazywa twoje cyfrowe asety, czy twoje cyfrowe dobra, bo to jest digital assets po angielsku, więc nie wiem, jak oni to na polski dokładnie tłumaczą.
Dokładnie, jakby... Bo to NFT jakby niestety nie ma takiej dobrej pasy do...
PR-u bardziej.
PR-u takiego. Jakby niestety... No, jakby świat NFT jest sobie sam trochę winien, że wyszło tak, jak wyszło. A to też jakby też, że ta technologia jest jakby nadal młoda i no niestety nie uchroni się od skamu.
Pewnie. Tu dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że pewnie taka pełna adopcja NFT, w ogóle krypto, technologii blockchain, będzie w sytuacji, w której my nie będziemy myśleć o tym, że wykonujemy jakąś transakcję za pomocą tej technologii. Czyli na przykład tak jak dzisiaj płacimy kartą, to nie myślimy, co tam się pod spodem dzieje.
Dokładnie.
Czy obsługujemy takie systemy płatności, czy Swift, czy Visa system, czy coś jeszcze. A kolejna rzecz, padło mi z głowy. A to pewnie sobie zaraz przypomnę. Wracając jeszcze do nowych technologii, wydaje mi się, że rok 23, czyli to, co za chwilę do nas zapuka, jak 2002 to był rok krypto, wszyscy krzyczeli krypto, to wydaje mi się, że 2-3 będzie AI. Bardzo mocno wejdziemy wszyscy w AI. I pytanie dla ciebie, jako osoby, która tworzy newslettery i dużo pisanej treści, co sądzisz o ostatnich doniesieniach, ostatnich programach wspomagające prace kreatywne?
Na początku byłem mega zachwycony. Mhm. Nadal jestem zachwycony możliwościami tego, co jakby czat GPT, który po prostu dosłownie bodajże chyba teraz w sobotę, czyli parę dni temu dosłownie, jak od dnia, kiedy teraz nagrywamy, się pojawiło i po prostu rozwaliło mnie. Siedziałem parę godzin, po prostu rozmawiałem z robotem, który mi fajne odpowiedzi wysyła i tak dalej. Natomiast im więcej siedziałem, się bawiłem i tak dalej, i tak pierwsza taka dziecięca fascynacja minęła, to widzę, że to jest mega fajne narzędzie, które mega pomoże w pracy, ale na chwilę obecną jeszcze nie zastąpi ludzi, ponieważ no, nie ma duszy po prostu. Jak górnolotnie by to nie brzmiało, to czuć, że nie ma tam człowieka. I widzę po prostu teraz, już nawet po tych kilku dniach, ludzie wrzucają posty na LinkedIna i ja już widzę, czy to ktoś tam napisał to faktycznie sam, czy wygenerowała sobie to za pomocą AI i po prostu wziął i wkleił, bo to widać od razu, nie? Jakby nawet forma wypowiedzi tego narzędzia, jakby to, jak ono formułuje te wszystkie zdania i tak dalej, po polsku przynajmniej, widać to od razu, że to jest jakby przygotowane przez, przynajmniej gdzieś tam, mi się tak wydaje, że w miarę to wyczuwam. No i też jakby no nie ma tam tych takich emocji i tak dalej. Jeśli nawet poprosisz, bo jakby nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak to działa, ale po prostu wpisujesz, napisz mi post na LinkedIna, niech on będzie o podcastach i niech będzie zabawny. I generuje ci tekst. Natomiast jakby nawet to takie dośmieszanie, to też ono nie jest do końca takie, więc myślę, że jeszcze trochę ludzie popracują nad tym. Natomiast ciekawe, co będzie w przyszłym roku, bo ta technologia się przecież gigantycznie szybko rozwija, jak to Mirek ostatnio Burlejko właśnie na Instagramie pisał, że przecież się nie rozwija liniowo, tylko wykładniczo i jakby w przyszłym roku też ma być nowa wersja, która ma być 500 razy potężniejsza.
Tak, to jest trzecia wersja.
Tak.
Wiesz co, ja mam do tego, że ty wyczuwasz, to tak samo jak o kawie, o której rozmawialiśmy gdzieś tam przed nagraniami. Albo ja na przykład realizując podcasty, jeżeli robisz coś bardzo długo, to dla ciebie każda jedna anomalia jest wyczuwalna. Tak samo jak ja nagrywam dźwięk różnych osób, to jestem w stanie, ja słyszę, kiedy ktoś się stresuje, kiedy ktoś inaczej mówi niż normalnie, zmienia barwę tonu. Widzę, kiedy pytanie jest niewygodne, albo na przykład kiedy się czymś fascynuje, czuć to w głosie po prostu.
Tak
samo w kawie. Ja nie jestem jakimś mega baristą, ale są osoby, które... Słyszałem kiedyś, barista powiedział, że smakowanie kawy to jest wyobrażanie sobie smaków bez tego widzenia. Czyli całe życie na przykład ktoś mówi, że w kawie czuć truskawkę. Nasz mózg, myśląc truskawka, w smaku truskawka musi ją zobaczyć. A picie smakowanie takich win, kaw, czy tych innych super rzeczy jak serów, właśnie chodzi o to, żeby w tym czarnym napoju znaleźć te inne nuty smakowe. I tak samo pijąc jakieś inne alkohole jesteśmy w stanie, oczy osoba bardzo dobrze wyszkolona, która wypiła tych butelek, nie wiem, whisky, nie wiem, 1000.
Też nie o to chodzi. Żeby wypić 1000 buteli, tylko posmakować 1000, tak, żebyś nie róbmy pijaków z tych osób, nie, bo to nie o to chodzi.
Tak, ale chodzi o to, żeby posmakować 1000 różnych próbek, to tak samo z tym czatem. Myślę, że taka normalna osoba, zwykły Kowalski, który przeszukuje sobie jakąś platformę z ubraniami, on nie zobaczy, czy ten opis produktu jest pisany przez AI, czy przez copywritera, nie? Tak. Moim zdaniem jest nie w stanie.
Bo te opisy tak już wyglądają, jakby pisała sztuczna inteligencja, nie człowiek.
Bo one są tak pisane, nie?
One są tak pisane, więc jakby to też jest specyfika pewnego pisania, bo to musi też jakby
pod
fajnie...
SEO czy coś.
Dokładnie, to musi jakby być pod internet, że tak powiem, pod wyszukiwarki i tak dalej, musi być konkretny. Więc jakby to i tak już jest ten sposób pisany.
Znaczy, pisane przez ludzi dla AI, a teraz będzie AI pisać dla AI.
Tak. Już nawet chyba widziałem jakiegoś screena, ktoś rzucił, że ktoś ma sklep z jedzeniem dla psów. I jakiś programista, który ten sklep gdzieś tam sobie ogarnia i tak dalej, podpiął czat GPT pod ten swój sklep i generuje sobie tam artykuły. Automatycznie gdzieś zaszedł mu jakiś obrazek, generuje mu tytuł, generuje mu cały tekst i w ciągu 10-15 minut miał 15 artykułów na bloga.
To mnie w ogóle nie zaskakuje, jako mój background programistyczny wyciąga sobie API Unsplasha, wyciąga sobie zdjęcia tematyczne API.
Dokładnie.
To jest zrobienie takiego bota, to jest chwila. Nie?
Tak, tylko to teraz po prostu się tyle zmieniało, że jakość tego tekstu jest, bo jakość tego tekstu jest okej. Okay. Jakby to nie uważam, że to jest jakby złe. Jakby pod kątem takiej właśnie tworzenia opisów do różnych produktów, to na pewno będzie fajnie działa. Chociaż też czytałem dzisiaj, Andrzej Krzywda wrzucił, że jeśli chodzi o ciekawostki gdzieś tam szachowe i tak dalej, to czat GPT jeszcze dużo brakuje, jeszcze się musi bardzo dużo nauczyć.
No bo on ma 86 IQ, jeżeli porównamy go do ludzi. Gdzieś tam czytałem o tym.
Ale to wiesz co, nie chodzi nawet o to IQ, tylko chodzi o te dane, które ma. że dane, które gdzieś tam zebrał, zgromadził, nie do końca są prawdziwe. I jakby opiera się trochę na fejkach. Mhm. Czy chyba też było o książce Chłopcy z Placu Broni, widziałem. I tam był Janek Dolas. Mhm. W tej książce występuje, więc trochę nie tu dane chyba zostały zebrane, więc jeszcze nad tym trzeba popracować.
No, to, co kiedyś Facebook pracował, jeszcze wtedy Facebook pracował nad inteligencją do czatów, to zostało to zbanowane, bo ludzie nauczyli maszyny hejtować czarnoskórych i Hitlera. Tak. I to zostało zbanowane bardzo szybko, bo ona w ten sposób się uczy. Te kapcze, tak, które widzicie, to te drugie kiedyś tak było, były zawsze do nauki. Więc jak pierwszą wypełnicie dobrze, a druga się pojawia, to drugą można wypełnić źle i zawsze przychodzi. Zazwyczaj przechodzi. Jest fajny TEDx, ja może go podlinkuję. Tim Harris chyba. Nie wiem, czy Tim, ale na pewno sam Harris, przepraszam. Na TEDxie mówi właśnie o sztucznej inteligencji. Właśnie mówi o tym rozwoju i o tym rozwoju wykładniczym. Tylko problem jest taki, że sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż cokolwiek my rozwinęliśmy jako ludzie wcześniej, w przeszłości. I on ma problem taki, że w końcu jak sztuczna inteligencja przekroczy to IQ z 83 do tam chyba 170 czy 180, gdzie to jest IQ chyba najmądrzejszego człowieka na świecie, nie pamiętam nazwiska teraz, to będzie mieli duży problem. Bo ona zacznie, to nawet z Szymonem Jankowskim rozmawiałem, że ona zacznie myśleć w taki dość abstrakcyjny,
niedostępny dla nas sposób.
Tak. No. I to samo, co z Bartkiem Mickim rozmawialiśmy o tym, że delfiny nie chciałyby podbić kosmosu, bo to byłby zbyt człowiecze pragnienie, nie? I tak samo z AI. No jestem ciekawy, w którą stronę to pójdzie.
Tak, no jakby przyszłość wygląda bardzo, przynajmniej dla mnie, ciekawie. Widzę głos takiego trochę przerażenia, szczególnie ludzi, którzy dziś spotykają się z tym pierwszy raz i widzą jakby te możliwości. To jest takie trochę przerażenie. Natomiast ja myślę, że to jest dodatkowa możliwość. Natomiast faktycznie jest takie trochę zagrożenie, że to AI kiedyś nas przeskoczy.
No to inteligencją czy wiedzą już nas przeskakuje.
Wiedzą, tak. To,
bo on ma nieograniczony zasób, czy ty, czy ja, czy inne osoby, nie ma takiej możliwości, by tego zapamiętać, tyle opcji, nie? Więc jeżeli chodzi o zasoby wiedzy, tak, o łączenie i tą duszę, którą powiedziałeś, no to pewnie jeszcze musimy chwilę poczekać.
Tak.
Ten pierwszy bunt taki, że ludzie się boją AI, to wychodzi, według mnie to jest to, że ludzie boją się zmian. Tak samo jak było z Uberem. Zobacz, jakie były protesty ogólnie taksówkarzy z Uberem. A teraz taksówkarze, że na Uberze również mają aplikacje popodpinane i prawdziwi taksówkarze mają aplikację Ubera.
Tak, chociaż jakby no tutaj akurat troszeczkę jest ta kwestia gdzieś tych regulacji też pomaga jakby jak najbardziej. Natomiast no ci taksówkarze, bo gdzieś tam w rodzinie mam, to ci starej daty jakby nadal nie są fanami i psioczą jakby na tych, jakby, ale to jest jakby normalne. Natomiast ludzie młodzi po prostu się zaadaptują, muszą. Tak. No bo albo się adaptujesz, albo giniesz, jak to jest. Tak. I niestety jakby, więc nie ma wyjścia. No świat idzie do przodu, więc no możemy albo z tym walczyć i nie wygrać, bo raczej nie
albo
ma szans.
Płynąć.
Albo gdzieś płynąć razem z tym.
No właśnie tak mi się wydaje właśnie z tym AI, że zamiast być, jak jesteś copywriterem i piszesz presle dla zlecenia agencji za jakieś śmieszne pieniądze, to faktycznie może część pracy, połowę warto generować te opisy AI i zrobić małą redakcję tego, a resztę czasu się rozwijać samemu. Nie? I tak. Wydaje mi się, że to AI da bardzo dużo czasu nam na rozwój. Tylko z drugiej strony pytanie, czy nie za bardzo go zboostuje i znowu nie przyjdziemy w jakiś tam superhuman albo w inne osoby, które są bardziej zdeterminowane i bardziej ogarniają technologię.
Ale świat chyba zawsze tak działał, że ci, co najbardziej ogarniają i jakby są gdzieś w czymś najlepsi i ten, to oni po prostu sobie zawsze poradzą. No a ta cała reszta, no to niestety, jakby życie nie jest sprawiedliwe, jakby
Jasne.
To jakby niestety trzeba się z tym pogodzić. Więc tak samo będzie na przykład z copywriterami, których jakby ostatnio zaczęło się pojawiać coraz więcej, bo to jest fajna praca przez internet. Można nauczyć się gdzieś, materiały są ogólnodostępne i tak dalej, można się tego nauczyć, zacząć pisać. Natomiast nie dużo osób robiło to faktycznie dobrze, no bo jednak trochę z tymi copywriterami pracowałem, dużo się gdzieś tam do mnie zgłaszało. Efekty ich pracy nie były jakieś rewelacyjne i skoro ja potrafię coś w miarę gdzieś tam napisać, no to też jakby tych wielu copywriterów nie robi jakieś super roboty. Dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, z którymi pracowałem ostatnio, Weronika, która po prostu to była osoba, która za pomocą sztucznej inteligencji
SI u nas po polsku.
SI, tak. Chociaż też pamiętam z fizyki, żeby jakiś taki układ jednostek SI, to mi się zawsze kojarzy.
Taki podstawowy chyba najbardziej.
Nie pamiętam, ja tylko
właśnie tyle metry, sekundy to jest układ. I tak mi się wydaje, jeżeli się mylę, to poprawcie nas, ale
tak, wydaje mi się, że tak. To przepraszam, ja tylko tyle z fizyki pamiętam.
Tyle, co ja z polskiego. Więc, więc mam taką konkluzję do tego, że kiedyś z tych starszych czasów ci superhuman, dla nich było ważne, kto pierwszy dostanie informację. A teraz tej informacji jest tak dużo, że w najlepszym miejscu jest osoba, która chyba zada poprawnie pytanie. Co o tym sądzisz?
Tak, osoby, które będą dobrze zadać pytania i będą potrafiły później dziś te informacje to docierać za pomocą AI, je jakoś fajnie wykorzystać i tak dalej, więc dobre, jakby, no będzie jednym pewnie z zawodów przyszłości, dobre zadawanie pytań, a ja już teraz jakby
jakiś to się dzieje. AI asystent, no tak właśnie tak ja to widzę.
To już się gdzieś tam powoli dzieje, bo na przykład jest Mid Journey, mam nadzieję, że dobrze to
Mid Journey i DALL-E 2.
Tak, które jakby generują nam obrazy i jakby tam jest tak, że możesz po prostu poprosić o zdjęcie karpia, albo możesz po prostu rozpisać, że poproszę o zdjęcie karpia, który jest w danym miejscu, robi to i to i tak dalej, po prostu ten opis rozbudować do dwóch, trzech stron, bo wiem, że ludzie po prostu takie opisy dają i później dostają naprawdę, naprawdę fajne obrazy, ale no trzeba jakby też gdzieś jakby samemu kreatywnie do tego podejść. I jeszcze AI tego nie potrafi, ale zobaczymy.
Właśnie to jest to, co jest ta piramida, które zawody pierwsze przepadną, a które zostaną na samym szczycie. I na samym szczycie zawodów, które jako ostatnie zostaną zastąpione, to właśnie są wszystkie zawody kreatywne. Nie? Wszystkie zawody kreatywne.
Tak.
I a propos jeszcze informacji. Dostępu do informacji, a pytam się ciebie, bo wiem, że przeszukujesz sieć odnośnie ciekawych informacji. Co sądzisz o całej sytuacji Twittera i z Elonem Muskiem, o zakupie Twittera, jak to wpłynie na Twittera?
Szczerze? Nie. Przeglądam Twittera codziennie. Nawet ostatnio troszeczkę tam publikuję, jak ktoś chce, to też zapraszam. Taka reklama.
No, linki będą.
Ten, oczywiście, że tutaj, ale jakby przeglądam sobie tego Twittera, ja nie zauważyłem różnicy. Od momentu, oczywiście gdzieś jakby jedna strona, czy druga strona tamtej walki politycznej mówi, że jest okej i tak dalej. Natomiast mi się strasznie spodobał tweet, to chyba był CZ, ten właściciel Binance, tak, który jakby napisał, że to jest trochę, że wszyscy mówimy jakby, że Elon kupi coś tam Twittera, na Twitterze, nie? I jakby wypominamy mu to. I jakby myślę, że to jakby takie podsumowanie z tego, bo jakby ja nie widzę różnicy. Nadal ci sami ludzie, którzy tweetowali, tweetują w większości wypadków. Nadal jest tam dużo wartościowych treści. Nadal można tam dużo fajnego znaleźć i tak dalej. I nawet ostatnio była też największa drama w polskim internecie, czyli Jakub Rozkosz, który wrzucił zegarek.
I wszyscy
o tym rozmawiali, to też było na Twitterze. I ja myślę, że no Elon troszeczkę się pobawił teraz nami, wszystkimi tutaj dookoła. I na początku to może ten. Natomiast myślę, jakby, no, że to będzie okej. Okay, no jakby do tej pory gdzieś te jego filmy wszystkie funkcjonują. I ten... Jakby, no ja nie jestem jakimś mega fanem Elona, ale też nie jestem jego przeciwnikiem. Jest na pewno mega skutecznym przedsiębiorcą, co by o nim nie mówić. Czy jest dobrym człowiekiem? Pewnie nie, z tego co wszyscy gdzieś tam czytamy, czy czytaliśmy jego biografię. No ale Steve Jobs też nie był rewelacyjnym człowiekiem, jeśli na pewno nie może tego nie powiedzieć, ale na pewno był mega skutecznym przedsiębiorcą.
No właśnie. Ja ostatnio sprawdziłem, od kiedy mam konto na Twitterze. To jest najśmieszne, bo ja w ogóle nie używam, a konto mam od 2000... Jezu. 8 albo 12 roku.
Ja mam nawet chyba wcześniej, tak mi się wydaje.
Ja pamiętam, był Twitter, nawet nie wiem, czy była łapka mobilna wtedy. Twitter był tylko na przeglądarkę, taki śmieszny, kanciasty, założyłem to konto i tak sobie wisiało. I z niego nie korzystałem.
2005, czy coś takiego? Czy nawet wcześniej miałem jakieś konta, bo pamiętam, że to było takie narzędzie, które chcieliśmy, jak jeszcze byłem w liceum i interesowałem się mocno e-sportem, chcieliśmy wykorzystać do wrzucania jakichś szybkich update'ów z meczów.
Więc... No. Ja właśnie nie pamiętam, po co szukałem. Pewnie pod jakieś pierwsze informacje, jakieś technologiczne bardziej i pokerowe, bo wtedy pamiętam, widziałem, co obserwowałem wtedy.
Co fajne, jakby Twitter się jakoś mega dużo nie zmienił od tamtego czasu. Przynajmniej tak mi się wydaje, może się mylę, ale wydaje mi się, że jakoś się dużo ten wygląd i jakby cała funkcjonalność Twittera nie zmieniła. Nie tak jak
oni inne chyba social media. Znaki, teraz więcej znaków chyba jest niż było trochę, podwoili. Tak. Tu mogę się mylić o jednostkę, ale wydaje mi się, że jest ich dwa razy więcej. Dodali możliwość wrzucania zdjęć. I są reelsy na TikToku, nie wiem, czy widziałeś. Można wrzucić można wrzucić wideo.
Też są, tak. Znaczy, że wideo można tak, ale że są
one
też...
się wyświetlają wtedy full size na telefonie.
Aha, to tego nie widziałem. Skupiłem się tylko na tych treściach, czy przewijam, jak są wideo. Tak, ale jakby sama funkcjonalność się zmieniła, gdzie jakby inne aplikacje, te social media się jakoś, każda ewoluuje w którąś tą stronę.
No właśnie. I jestem ciekaw, jak to wyjdzie. A propos jeszcze Jakuba. Ja nie rozumiem trochę tego. I śmieszne to, że media teraz w Polsce zrobiły reportaż o Twitchie, nie? Że politycy dyskutowali. Tak. Były wpisy normalnie w tych gazetach internetowych, tak to nazwijmy, że politycy dyskutowali o zegarku za 1,4 miliona, nie?
Tak, ale jakby myślę, że jedna strona musiała pokazać, że to jest złe swoim przeciwnikom, druga strona musiała pokazać, że to jest dobre swoim jakby tam gdzieś fanom i tak dalej, i wszyscy musieli się wypowiedzieć na ten temat, a część... Wczoraj w ogóle słuchałem też gdzieś tam stories Jakuba, gdzie właśnie mówi, że jakby dziennikarstwo w Polsce polega na tym, że bierzesz czyjegoś tweeta bez weryfikacji, kim ta osoba jest i co zrobiła, i po prostu piszesz na ten temat artykuł i dodajesz clickbaitowe.
Tak, ja się z tym zgadzam. Ja też słyszałem o takich rzeczach i nawet wiem, że takie rzeczy są, że pierwsza osoba, pierwsza gazeta albo pierwszy portal wrzuca news, to są osoby, które właśnie nasłuchują różnych mediów i potem oni kupują, redagują i robią to samo. Tak. Z COVID-em właśnie było to bardzo mocno widoczne. I ktoś wypuścił oryginalny news, a potem na przykład, żeby parafrazować niektóre zdania, w ogóle treść zmieniali. Całkowicie ta treść była zmieniana. Albo zdjęcia były wstawiane w ogóle z innych miejsc, nie? Z innych artykułów, z jakiejś powodzi ludzi czy coś. No, tragedia po prostu, nie? Więc tak odnosząc od tego nowego dziennikarstwa do Web3. Powiedziałeś, że byłeś w Berlinie. Co sądzisz ogólnie o eventach Web3? I czy masz jakiś punkt odniesienia między eventami tymi stricte blockchainowymi Web3, a takimi bardziej tradycyjnymi?
Co, bo ja jestem takim dużym introwertykiem. Ja najlepiej się czuję w swoim własnym pokoju, zamknięty i sam. Okay. Więc nie będę tutaj pewnie na najlepszym punktem odniesienia, czy eventy są spoko. Natomiast muszę troszeczkę się przełamać, bo ostatnio gdzieś zaprosiłem ktoś na Aulę Polska, która była właśnie o metaversie, to trochę Web3. Tam się sobie poznaliśmy też, nasz wspólny znajomy Bogusz nasz poznał. I zobaczyłem dużą wartość w tym. Jakby same eventy bardzo spoko, bo ludzie w świecie tym Web3 są mega otwarci. To są w większości jednak młodzi ludzie, nie oszukujmy się, którzy są jednak... jeszcze są bardzo otwarci i tak dalej, może z nimi fajnie porozmawiać, dużo energii jest, więc to jest mega pozytywne. Sam event w Berlinie był okej, moim zdaniem, jakby, no widać, że troszeczkę ten rynek krypto jednak, ten rynek Web3 w ogóle podupadł, bo to była taka mocna konferencja dla projektów, które są gdzieś tam wokół tych inwestycji. Tutaj jest to trochę temat, który mnie interesuje, nie? Ja jestem trochę z boku tego, więc jakby widać, że troszeczkę to tam gdzieś siadło. Więc jakby teraz nie jest chyba dobry moment na takie konferencje. Rok temu pewnie to wyglądałoby dużo lepiej.
No, rozmawiałem, jak to wygląda z ludźmi, którzy tam byli w tamtym roku, no to były te całe fabryki wynajmowane, przeróżne jakieś satelity eventowe były, więc dlatego tak się pytam, jaka jest dynamika między takim zwykłym eventem, a takim eventem Web3.
To przynajmniej to mogę to dać jakby gdzieś tam opinię programistów, bo było parę osób, które gdzieś tam programują i tak dalej i jakby bywają w takich eventach programistycznych. No to tam na takich eventach gdzieś tam dla programistów i tak dalej nadal jest na bogato. Tak tutaj troszeczkę na rynku krypto troszeczkę się uspokoiło.
No bo taki rynek jest, trzeba wszystko siadło.
Oczywiście, że nie, tak. Więc... zweryfikowało wiele osób teraz, wiele projektów.
No tak samo na mańce.comów było. Przecież oczywiście. Też każdy robił strony internetowe, potem popadało i zostały gwiazdy. I tak samo będzie tutaj. Taka jakby, koniunktura rynku jest po prostu.
I jakby to jest bardzo dobre. Myślę, że to jest dobre dla tego rynku, że jakby te osoby, które no jakby chciały gdzieś tam troszeczkę wykorzystać inne osoby, no że ta nóżka się jednak im powinęła i jakby ten rynek trochę się oczyści, więc jakby to jest zdrowe.
Dobra. Wracając do swojego backgroundu jeszcze. Czy według ciebie warto prowadzić newsletter?
Czy według mnie, ja uważam, że każdy powinien mieć newsletter. Jakby mam nadzieję, że ty też będziesz swój miał. Że każdy powinien mieć swoją listę mailową, bo tak jak ja sobie teraz w ostatnim czasie publikuję na LinkedInie 2 posty dziennie, bo taki sobie challenge zrobiłem, że co by się danego dnia nie działo, to gdzieś tam dwa się... To nie tak, że piszę każdego dnia dwa. LinkedIn nawet ma teraz taką natywną opcję zaplanowania wcześniej.
Tak, ja nie mogę ich znaleźć, tych zaplanowanych.
Wiesz co, klikasz publikuj i pod spodem masz taki zegarek.
Zaplanować, tylko nie wiem, gdzie są te posty, które są w kolejce.
To musisz spróbować napisać następne i znowu kliknąć w ten zegarek i tam ci się pojawi ten link. Zobacz zapisane posty.
Aha, UX, okej. Okay.
Tylko problem... Tak, to jest... też do tego dochodziłem, więc no wiadomo, no to jest jakby biedna firma, nie ma na osobę od UX-u, które by to ogarnęły, no tak. więc... Wiadomo.
Tak, Microsoft, weźcie się do roboty.
Tak, tak. Jak to zawsze Blizzardzie piszą, jakby to jest troszeczkę w tym świecie gdzieś tam ten, że Blizzard to jest taka młoda indie firma, która dopiero zaczyna robić gry, nie? Coś tam nie działa, więc wszyscy się tam śmieją.
Ja już są na rynku z 15 lat?
20 parę, przecież pierwszy Warcraft to no. 30 już podejrzewam gdzieś tam. Także tak. No. Także jakby tak. Ale wracając do tematu. Tak uważam, że każdy powinien mieć swój newsletter i listę mailową. Każdy twórca, każdy, kto chce gdzieś tam w internecie działać. Bo jest jakby, no to jest jak twoja gdzieś tam lista telefonów, nie? Możesz ją zabrać zawsze ze sobą. Jak oczywiście robisz backupy, nie? Bo jak nie robisz backupu listy mailowej, no to niestety. No więc tak, co też polecam sobie ustawić takie zadanie, jeśli korzystasz z narzędzia, co dwa tygodnie, żeby zrobić. I jakby tej listy mailowej nikt nie zabierze, te maile masz ze sobą. I podejrzewam, że maile jeszcze przez długo będziemy mogli wysyłać. Tak. A konto na LinkedInie mogą mi zbanować w każdej chwili. Może przyjść jakiś pan z LinkedIna, stwierdzić, że Wojtek pisze głupoty. I Wojtek już nie możesz pisać. I gdzieś tam te parę, no już to mam chyba 1150 osób, które gdzieś to tam się wyświetla tym osobom, no przestanie się to wyświetlać. Tak samo gdzieś na TikToku, jakby możesz dostać jakieś bana, jakieś shadow bana i tak dalej, ty możesz produkować treści i a ktoś tam stwierdzi, że nie. Czy na Twitterze, nie? Przecież tak samo, no. Elon teraz trochę tam wprowadzi wolne amerykanki i odbanowuje różnych ludzi. Nie wiem, czy to jest dobre, pewnie nie do końca. Bo jednak jakaś kontrola musi być. No ale jednak zawsze gdzieś ktoś jest tam, kto mu to może zostać. Natomiast jeśli masz listę mailową, no to maila w ten czy inny sposób zawsze będziesz do tych swoich ludzi mógł wysłać. No i na sprawę, czy przyjdzie filtr antyspamowy, to już jest druga kwestia, ale maila będziesz miał.
Ja myślałem o swoim mailingu, natomiast mam problem z generowaniem treści. Ja wolę bardziej nagrać wideo, zrobić te, ostatnio zacząłem, biorąc pod uwagę branżę, w której zaczynam działać, poradniki wideo nagrywam dla branży wideo i kreatywnej. No i według mnie taka treść wideo jest przyjemniejsza do odbioru niż tekst czytany. Mimo, że sam czytam książki, to jednak wolę obejrzeć, może jestem leniwy. I ostatnio w ogóle wolę szukać rozwiązań na TikToku wbrew pozorom, bo tam jest po prostu skondensowane to w 60 tak. sekund. Nie słucham przez 5 minut, jak ktoś co robi, jak ktoś się przygotował, tylko mam tą informację teraz już, nie?
Tak, tak. Nie, jakby jak najbardziej, zgadzam się, ale to zawsze możesz wysłać maila z linkiem do wideo i nie mam problemu. No, jest problem rozwiązany. A jak będziesz na przykład chciał stworzyć jakiś produkt albo się skomunikować z tymi osobami, no to masz ich maila i jakby otwieralność czy jakby skuteczność maili, no nadal wszelkie badania pokazują, że to jest jednak jedno z najskuteczniejszych narzędzi.
Tak, wiem o tym, ale...
Ale jakby rozumiem, bo jednak jakby to wideo jest dużo jakby tobie na przykład bliższe i łatwiej ci to robić. Więc natomiast ja każdego namawiam, żeby gdzieś w jakiejś formie tą listę mailową, ten swój jakiś mały newsletter, nawet wysyłając po prostu link, hej, cześć, nagrałem kolejny podcast, nie? I do tego możesz obejrzeć.
No, to pomyślę.
To przemyślę.
Pewnie. Dobrze. Teraz jeszcze... Łącząc dwie rzeczy, czyli świat NFT i newslettery, stworzyłeś NFT Ping, tak? Dobrze tak. to wymawiam?
Tak, tak, Ping. To tak jak pingujesz serwery.
Okej.
Okay. Taka, bo jak myślałem nad nazwą, to właśnie to mi tak przyszło do głowy. Jakby to była szybka akcja z wymyśleniem nazwy, trzeba było coś wymyślić. I stwierdziłem, że jakby to ma trochę taki ten, że po prostu my wysyłamy takie szybkie pingi, takie szybkie informacje do ciebie i ty po prostu sobie patrzysz, to jakby taka jest nasza idea, że jakby to ma być krótkie, że my cię mamy po prostu spingować taką informacją o jakimś projekcie.
Dobrze. A skąd pojawił się u ciebie pomysł akurat na taki typ newslettera?
To jakby jest jak zwykle, stworzyliśmy produkt dla siebie. Okazało się, że inni też go potrzebują. Właśnie z Milkiem, moim teraz wspólnikiem, partnerem, jak to Milek ostatnio napisał. Milek jakby powiedział, kurde, bo ja mam tyle NFT-ków, i fajnie byłoby mieć taki produkt, gdzie ktoś będzie za mnie tego pilnował, nie? Tylko wtedy była myśl o takim, jakby, że tak powiem...
Pilnował, to znaczy?
W sensie, bo jakby masz różne NFT, różne projekty, nie? Masz projekty PFP i tak dalej, czy masz projekty, gdzie jakby to jest związane ze sztuką, ale masz projekty, gdzie jakby główną częścią, mimo że tam jest jakiś fajny obrazek, jest to utility, które jest ten, czy ta społeczność, która jest pod spodem tego NFT. Tak naprawdę NFT jest tylko taką kartą dostępu, jest fajną technologią, którą daje możliwość dostępu do czegoś, do jakiejś tam społeczności, która tam jest pod spodem. I tam się często dzieje dużo fajnych rzeczy. jakiś, tylko nie każdy ma czas to pilnować. Mhm. Prowadzisz załóżmy firmę, nie, masz rodzinę, masz dziecko i tak dalej, no to chcesz jeszcze sobie pójść na siłownię, no to nie masz czasu, żeby śledzić na przykład 20 Discordów, no, Telegrama, czy gdziekolwiek się odbyła ta komunikacja, czy nawet śledzić maili, bo jakby te maile trzeba czytać, nie? Więc jakby nie każdy ma na to czas. Więc my chcemy po prostu robić to za ciebie. Jakby ten szum, który się dzieje na tych różnych Discordach, ta liczba informacji, która tam jest, wybieraj to, co jest faktycznie interesujące i wartościowe. A szczególnie te informacje, gdzie trzeba podjąć jakąś akcję, bo jakby głównie o to chodzi, że jeśli masz różne projekty, wiele się w nich dzieje i czasami trzeba podjąć jakąś akcję, bo jakby nie wiem, robią jakieś wydarzenie, robią jakiegoś dropa na przykład, jakiegoś tam kolejnego NFT, które będzie potrzebne do czegoś i tak dalej, albo nie, rozdają koszulki przykładowo. I ty jak tego nie śledzisz, jak nie klikniesz gdzieś tam nie wejdziesz, nie masz czasu, przegapisz, no to po prostu ci to przepada, no nie? Tak. I czasami po prostu jest tak, że przepadają ci nawet duże kwoty pieniędzy za jakiś tam drop, na przykład jakieś NFT, którego mógłbyś dostać, potrzebuje jakieś proste zadanie wykonać, które zajmuje nie, minutę. I nasza idea jest taka, że my chcemy po prostu za ciebie pilnować tego, wysyłamy ci, tutaj Sylwester, masz link, trzeba zrobić to i to, kliknij, nie? I jakby te trzy zdania, link, i ty nie musisz wchodzić na Discorda, czytać tej długiej wypowiedzi, jak to powiedziałeś przed chwilą, tego pięciominutowego wstępu i tak dalej, tej rozprawki, tylko dostajesz takiego TikToka. No, w formie tekstowej od nas. Taka jest idea, że jakby to
chcemy. Tweeta takiego w sumie.
Tak, jesteśmy takim twoim asystentem twojej kolekcji NFT.
Ale to co, ja zaznaczam wam, jakie mam NFT w portfelu? Czy jakoś integrujecie?
W idealnym świecie, bo teraz aktualnie pracujemy nad samą aplikacją, w idealnym świecie oni tak, że ty podłączasz swój portfel i wybierasz, które NFT-ki cię interesują. Chyba, że masz u nas dostęp tak zwany VIP, no to wtedy jakby zaznaczasz sobie wszystkie. Nie ma ograniczeń. Natomiast tam jak będzie ograniczona ilość, tam bodajże do 30 projektów po pewnym czasie, będziesz mógł sobie wybrać, które, to i tak uważam, jest bardzo dużo. Bo jakby fizycznie nie jesteś w stanie tylu śledzić, moim zdaniem, nie? Czasami jest tak, że po prostu kupisz jakiś projekt, ktoś ci powie i jakby on sobie leży w portfelu i nic się z tym nie dzieje, czekasz po prostu, aż to NFT pójdzie w górę, nie?
I sobie no bo wystawiasz na sell dwa po razy cenę i czekasz.
I czekasz, tak, dokładnie. A tam się w środku coś może fajnego dziać, nie? No czasami się nie dzieje, bo czasami projekt po prostu umiera, nie? Ale no akurat takie projekty raczej nas nie interesują i to gdzieś tam od razu widać. Więc jakby w idealnym świecie podłączę swój portfel i później reszta dzieje się gdzieś tam w miarę automatycznie. Natomiast no teraz, jako że my działamy zawsze w takim modelu, że najpierw mamy ideę, później robimy przedsprzedaż tej idei, pokazujemy ludziom, co chcemy zrobić, co chcemy wam dowieść. Jeśli ludzie są zainteresowani, to my to później staramy się dowieść i jakby do tej pory zawsze dowozimy. Nie było tak, że to, czego gdzieś tam nie udało się, więc jakby na razie mamy dobrą pasę i tego się trzymamy, że tak będzie dalej. I tak samo z NFT-ping, że teraz jakby robimy to po prostu mailowo, mamy ankietę, gdzie po prostu coś wypełnia, dostaje odpowiednie tagi na liście mailowej, bo oczywiście robimy to mailem. I będziemy wysyłać, od tego tygodnia już zaczynamy wysyłać te powiadomienia o projektach. I tam mamy podział na kategorie, że na przykład zielone są takie średnio ważne, a na przykład jak coś jest oznaczone tam czerwoną emotikonką, czerwonym takim kółeczkiem, to znaczy, że w to musisz wejść i musisz to jakby jest do wykonania jakaś akcja, nie?
A wysyłać SMS-y?
Chcemy.
No, bo to wydaje mi się takie najszybsze SMS-y.
Pracujemy nad aplikacją, zaczynam pracę nad aplikacją, na telefony, czyli będziesz miał to powiadomienia push, chcielibyśmy SMS-y, to, to jakby SMS-y w ogóle są świetnym narzędziem marketingowym i ciągle ubolewam, że w sumie ich nie mamy, natomiast pewnie kiedyś wdrożymy, bo jakby SMS-y każdy czyta.
Właśnie to jest taka niedoceniona rzecz, ale jak ktoś wyrazi zgodę na SMS-y, to już jesteś u tej osoby co chwilę. No, chyba, że jesteś upadającą knajpą i co chwilę wysyła, że masz makaron za 50% ceny. Tak, tak. Ale jak wysyłasz content taki nienachalny, ja mam tak z przeglądami. Co miesiąc, co rok dostaję przegląd, SMS-a z przeglądem i z klimą. Z jednej strony to jest fajne, bo to jest taki nienachalny marketing, takie hello, odgrzybiłbyś samochód w końcu, nie?
Tak.
To jest super. A jakbym dostawał co tydzień SMS-a, ej, zmień klimę, ej, zmień wycieraczki, opony, zapach ci się skończył, to by mi szlak trafił. Ale takie SMS-y dwa razy w roku, trzy razy w roku, no.
Jak Hebe, który wysyła chyba SMS-y parę razy w tygodniu, to jest jakby dramat. I ludzie już jakby to nie czytają, tylko z tego bardziej chyba żartują. I nie wiem, czy jest takie skuteczne, ale to pod kątem takim, że właśnie kontaktu gdzieś tam wysłania raz na jakiś czas SMS-a, bo mamy coś, no to jest jakby mega robota i jak ktoś tutaj nas słucha i nie jest zainteresowany Web3, ale gdzieś tam tym marketingiem i tak dalej, to niech pomyśli o SMS-ach.
Tak, wbrew pozorom SMS-y to są najbliższa rzecz do twojego klienta, nie? Najbliższy tak. kontakt, bo maila może czytać później, wiadomości z aplikacji może w ogóle wyciszyć, a SMS-y, o ile nie zbanuje twojego numeru, tak. to SMS-y raczej tak natychmiast odczytuje.
Świetnie działają, jak na przykład robisz webinary. Mhm. Dużo osób sobie chwali, na przykład robisz sprzedaż przez webinary i poprosisz o maila numer telefonu pod tym, żeby ci przypomnieć, nie? Bardzo fajnie rośnie teraz wtedy ilość osób, które przychodzi na taki webinar.
Pewnie. Ja na przykład mam problem, że mój iPhone odmówił posłuszeństwa i w połowie aplikacji mi wyświetla powiadomienia, w połowie nie. I tak, sprawdziłem ustawienia, wszędzie mam połączone notyfikacje. Nie wiem, co się stało po prostu. Wiem, że jak odinstaluję aplikację i ją zainstaluję ponownie, to działa. Natomiast maila mi się nie chce odinstalować, bo nie pamiętam hasła po prostu.
Apple, biedna firma, jakby jeszcze oni tam pracują nad tym.
No, mogliby się zająć robotą też.
Tak, tak. No, to pewnie wiesz, na programistów nie mają.
No, ostatnio w ogóle dużo zwalniają ludzie, nie? A propos zwalniania programistów. No, więc wracając do tego. Na przykład ja z maila powiadomień nie otrzymuję. Instagrama nie mam powiadomień w razie czego. Ale SMS-a otrzymuję, nie?
Tak.
Więc są takie portale, na które muszę manualnie ja sam wejść, bo chcę coś sprawdzić, a są takie portale, gdzie czasem fajnie, tak jak właśnie sytuacja, no w te pinki, na przykład jest drop w ciągu godziny i ja w ciągu godziny muszę jakąś akcję wykonać, nie?
Tak, to znaczy SMS jak najbardziej, natomiast to też będzie tak, że nie będziemy wszystkiego wysyłać SMS-y, bo nie chcemy ludzi zalać tymi informacjami, bo na przykład jak ktoś by przypadkiem zaznaczył, że on chce wszystko dostać jeszcze SMS-em i by na przykład dostała od nas po 10 SMS-ów dziennie, no to jakby... nie spełnimy celu tej aplikacji, bo wtedy to nie ma sensu, bo jak ty dostajesz każde powiadomienie, bo będzie taka możliwość docelowo wyboru po prostu ważności i tak dalej, ale jak wybierzesz sobie 30 projektów i z każdego będziesz chciał otrzymać wszystkie informacje jeszcze SMS-em, to cel aplikacji zostanie spełniony i to nie będzie miało żadnego sensu, więc SMS-em powiedziałem, że tylko te najważniejsze, jeśli faktycznie nie trzeba to zrobić, to docelowo chyba najlepsza będzie prosta aplikacja, do której sobie jeszcze teraz dziennie na 5 minut wchodzisz, przeglądasz, co tam ważnego się wydarzyło i wyłączasz. Nie?
Chcecie wallet podpiąć? Tapki? Tak, czy zrobić z aplikacji wallet na NFT? Tak?
No. Nie, aż tak to nie.
Okay.
Jakby nie
podpiąć
mam
tylko.
Tylko podpinasz MetaMaska najpopularniejszego, czy jakieś inne, ale podejrzewam, że głównie na MetaMasku wszystko, bo to jest jakby najczęściej używane, przynajmniej gdzieś tutaj o naszych społecznościach.
No tak, do tych wszystkich Ethereum pochodnych, no bo jak masz na Phantom jest do, Boże.
Do Solany, tak?
Dobrze. Tak, tak, no, do Solany.
Czy Solana też nie ma ostatnio dobrej pasy?
No tak.
Kto nie ma.
No, ostatnio tak jest. No dobra, to w takim razie powiedz mi, biorąc pod uwagę AI, boty, wszystkie fake newsy, w jaki sposób filtrujecie te wiadomości, które ja powinienem zobaczyć? W jaki sposób odsiewacie boty, fake dropy?
Mamy tam, jak to ktoś, jako brakuje mi, ktoś fajnie nazwał, że to był... Coś tam było z białkiem. Chodzi o po prostu człowieka, że jakby po prostu mam osoby zatrudnione, które to robią. Nie robimy tego automatycznie, nie zbieramy tych informacji automatycznie, tylko po prostu są w tej chwili dwie osoby już, które mamy w zespole, które są faktycznie takimi trochę degenami i siedzą w tym świecie NFT, jakby oddychają, żyją tym i tak dalej. Więc dla nich to jest praca połączona. Oni tak by to robili. Więc czemu jeszcze dodatkowo mają na tym nie zarobić i pomagać innym? Więc oni tak te informacje się przeglądają, przesiewają i tak dalej. I jakby, no to są osoby, które mają już dość spore doświadczenie. To nie jest tak, że to są osoby, które ja zadzwoniłem i wziąłem trzech stażystów z Indii i teraz chłopaki siedźcie i pilnujcie, tutaj tych Discordów i patrzcie, co tam się dzieje. I te nie, to są osoby, które faktycznie mają gdzieś tam wiedzę na temat tych NFT, jakby są zainteresowane tym. No siedzą po prostu w tym świecie, więc jakby... Natomiast no, nigdy nie ostrzeżemy się od tego, że gdzieś tam jakiś ten. Natomiast w sumie raczej nie będziemy mieli tego problemu, żeby jakieś fejki ludziom wysyłać, bo my będziemy się skupiali na tych informacjach z oficjalnych gdzieś tam źródeł, z oficjalnych Discordów. My nie wysyłamy informacji, jakby celem projektu nie jest wysłanie ci informacji o jakichś nowych projektach, które gdzieś się dzieją, chociaż to też robimy. Naszym głównym celem jest pilnowanie tego, co ty już masz. Więc jakby tam wiadomo, jest gdzieś tam oficjalny Discord, jest tam gdzieś tam oficjalny kanał komunikacji jakiś inny i tak dalej, na którym są, zakładamy, bo jakby też można kogoś zhakować, to jakby też się działo. Też są projekty, gdzie po prostu zhakowano tam konta osób na Discordzie i później szły jakieś złe linki. No ale no takie sytuacje jakby no, to jakby no tutaj no niestety to wtedy wszyscy jesteśmy na to narażeni. No. No ale co do zasady raczej będziemy mieli osoby, które gdzieś tam są doświadczone i ogarniają temat.
No właśnie, a dlaczego według ciebie NFT ma w ogóle jakąkolwiek wartość? Czasem taką niebotyczną wręcz, jak mówimy o Borech Yacht Club czy Mutant.
No ale to tak samo, dlaczego na przykład zegarek może kosztować 1,4 miliona? Albo czemu na przykład jakieś auto jest dużo droższe? No jakby już pomijam całą inżynierię i tak dalej. Natomiast jakby no ludzie stwierdzili, że to jest tyle warte. I na przykład Bored Apes Yacht Club i tak dalej, jakby daje ci dostęp do bardzo ciekawych osób, nie? Czyż jakby wszyscy wiemy, jakie osoby różne mają ten, czy Snoop Dogg zamieniają nagranie na teledysk. I jakby teoretycznie mając taką swoją małpkę, jesteś gdzieś, możesz do takich osób dotrzeć, jest ci dużo łatwiej, więc jakby ich wartość rośnie, czy na przykład Cyberpunka, nie? Który za sobą nie niesie zbytnio żadnego utility, ale mając Cyberpunka.
No bo on nie po to był zrobiony w sumie też,
nie? Tak, on nie po to był zrobiony, to był po prostu projekt taki, który po prostu był.
Po prostu zrobili sobie Cyberpunka.
Trochę jak do Polacy w Polsce też, który okazał się dużym sukcesem i tak dalej, i jakby każda szanująca się osoba, każdy szanujący się degen w Polsce musi mieć do Polaka. Więc jakby trochę tak jest, że każda szanowana postać w świecie gdzieś tam Web3, no tego Cyberpunka by chciała mieć. I pewnie gdzieś tam dużo osób ma. I jakby o to w tym chodzi. Jakby to jest narzędzie statusu. Tak jak ostatnio jedna osoba, chyba nawet właśnie Milek, odnośnie zakupu Rolls-Royce'a, nie? Jakby, no Rolls-Royce jakby, no czy Fiatem też dojedziesz z Warszawy do Białegostoku. Rolls-Royce'em tak samo dojedziesz. Natomiast to jest jakby gdzieś to narzędzie takiego dotarcia do innych osób. To jeszcze tylko jedną rzecz powiem szybko, bo ostatnio to właśnie odnośnie Ferrari, nie? Czy po co kupować Ferrari? Przecież to jest takie drogie auto. Ty jakby nie pojedziesz tym zimę, nawet nie ma opon zimowych do tego, no po co ci to, nie? Ale mając Ferrari, masz dostęp do innych właścicieli Ferrari. A Ferrari przecież, no jakby, no ja jeszcze nie mam, więc jakby mają dużo ciekawsze osoby niż ja. Takie Ferrari, do których ja bym chciał mieć dostęp, nie? Jeśli kiedyś miałem taką opcję, to pewnie kupię.
Royce chyba ma nawet apkę swoją, dedykowaną tylko dla klientów Royce'a, gdzie tam ma jakieś takie sprzedaże różnych high quality rzeczy, jakichś tam obrazów, sztuk,
biżuterii. Jest, czy jakieś spotkania i tak dalej. Więc wiesz, no tam nie jadą osoby z ulicy, no. To są jednak osoby, które gdzieś tam są takimi naszymi... Nie wiem, czy słowo elity tutaj będzie, to pewnie część osób się obrazi.
Tak.
No. Tak, tak, ale no wszyscy wiemy, o co chodzi.
Prezent od bezdomnego.
Tak.
Taki ten. No dobra, czyli biorąc pod uwagę też to, że NFT ma zły PR i ten taki buzzword, czy wchodzimy w jakąś nową erę tych cyfrowych asetów według ciebie? Czy ludzie to zaczęli inaczej to projektować, zaczęli trochę inaczej o tym myśleć, że może nie tylko ma to wyglądać, ale również ma mieć za sobą jakieś utility, o którym rozmawialiśmy?
Tak, tak. To tak. Jakby myślę, że zdecydowanie jakby, że skończyła się ta taka bańka, że kupujemy wszystko i tak dalej. Jak chyba Logan Paul się żalił ostatnio, że kupił kiedyś NFT-kę za 60 tysięcy, teraz tam jest warte w sumie nic. Niestety w plecy. No to jakby, że gdzieś ta bańka, że po prostu kupowanie na same kupowanie NFT-ku, bo tam jest fajny obrazek, jest jakby ładna sztuka. Ja w ogóle jakby, przyznam, jakby ta kwestia sztuki w NFT, to nie jest coś, co w ogóle mnie kręci. Ja, tak jak sztuka na co dzień, jakby potrafię docenić ładny obraz i tak dalej i faktycznie gdzieś tam przestanę na tym zachwycić się. Natomiast to nie jest coś, co gdzieś tam zaprząta moją głowę. I tak samo w świecie NFT rozumiem, że to jest jakby ważny element, bo to jakby się mega fajnie łączy. Sztuka, NFT, jakby, że potwierdza, jakby takie potwierdzenie własności danego. Natomiast jakby myślę, że teraz NFT pójdzie właśnie w tą taką tego utility, tego wartości, że NFT będzie po prostu czymś, co będzie dawało jakiś dostęp, jakąś wartość, która będzie za tym NFT stała, a nie to będzie po prostu NFT dla NFT, jakiegoś obrazka, który gdzieś tam był wygenerowany.
Nie, ale mi się wydaje, że ta potrzeba na początku tej bańki była potrzebna, że potrzebna, żeby ludzi przyciągnąć do branży, grafików, programistów, w ogóle wielkie brandy, żeby też coś R&D sobie takie zrobiły z tego, nie? Tak. Pytałeś się, dlaczego drogie samochody są drogie, na przykład Bugatti Veyron. Motor, to jest taka odpowiedź, że Bugatti Veyron nie zarabia na siebie, to od razu mówię, te samochody nie zarabiają na siebie, natomiast to są takie pola eksperymentu do opatentowania nowych technologii, silników, rozwiązań, nie? Czyli te wszystkie takie mega nowinki najpierw lądują we flagowcach, a potem wchodzą do użytku dziennego. I to w każdej branży. Telefony, komputery, samochody, nie?
PlayStation też, jakby, czy Xbox na siebie nie zarabiają, czy konsole. Chyba tylko Nintendo jest takie, że zarabia na swojej konsoli, ale też też jakby jej moc obliczeniowa nie jest tak. Natomiast inne, jakby chodzi o to, żeby sprzedawać produkty, które te jakby pozostałe, czyli
no w zasadzie właśnie gry. Play to taki akces, nie? Do ich sklepu
tak,
w zasadzie.
Tak,
nie?
Teraz tak. Teraz tak.
To kupujesz jakby takie NFT fizyczne jakby i możesz odsprzedać.
Tak, tak, tak. Można powiedzieć, że taki Play jest takim NFT, które daje ci możliwość dostępu do sklepu, nie? Tylko w formie takiej fizycznej.
No, właśnie. A propos co z tym jest? Fizycznych rzeczy. Pochwal się, nad czym ostatnio pracujesz.
W sensie, ojejku, nie wiem.
Nie wiesz.
Nie wiem, co masz na myśli.
Rozmawialiśmy ostatnio o książce.
A, tak, bo to taka trochę tajemnica jest. Może to jest nieintuicyjne i tak dalej, ale u nas w zespole jakby, ponieważ jakby tworzymy ten newsletter już od prawie roku o Web3, i gdzieś chcieliśmy stworzyć taki mały lead magnet, żeby dodatkowe osoby zachęcić, żeby też dać tą wiedzę, która jeszcze gdzieś tam więcej tej wiedzy za darmo. To razem zespołem gdzieś tam, no dobra, zróbmy jakiś taki fajny lead magnet, jakąś fajną taką książkę, dokument wprowadzający do świata Web3 w jakiejś fajnej, przystępnej formie. Natomiast chłopaki tak się rozpędzili, że wyszło im chyba 200 czy 250 stron tego będzie. I to jest jakby w dokumencie, gdzieś tam w Wordzie to jakoś tak ma wyglądać. Więc jak to przełożysz na książkę, to będzie chyba z 500 stron, bo to jakoś
razy
tak
jedna, dwa mniej więcej.
Mniej więcej plus minus. Więc taka cegła, no pewnie to odchudzimy, bo to będzie za grubo. Natomiast to takie kompendium wiedzy o świecie Web3. No jak to zaczęliśmy to rozmawiać, no to wyszło nam, że głupio zrobić z tego po prostu taki dokument i tak po prostu go rozdać. No kolejny PDF, no bo jednak no ludzie tych PDF-ów, każdy z nas rejestruje się po jakieś i później ich nie przegląda. Więc czemu mielibyśmy nie wydać książki? Takiej na papierze. I później na przywigilii się pochwali, że mamo, jestem pisarzem. Tak, bo już nie będę się śmiać, że mamo przedinwestor krypto, tylko teraz będzie pisarz. I jakby od słowa do słowa gdzieś jakby tutaj, no jakby całe szczęście, no gdzieś człowiek już troszeczkę więc ma te jakieś fajne kontakty, więc trochę porozmawiałem z osobami, które w tym temacie tutaj się znają. No jest to, okazało się, że wydanie książki nie jest wcale takie trudne.
No nie.
Nie jest drogie. I wbrew pozorom każdy może zostać pisarzem, jak ktoś ma taką potrzebę i wydać sobie książkę, którą postawi na półce. Więc stwierdziliśmy, że czemu byś nie spróbować. Plus przy okazji zrobić coś dobrego, ponieważ zawsze w grudniu gdzieś film, tutaj jakby od kilku lat pracuję tutaj w akademii i tak dalej, zawsze w grudniu robiliśmy jakąś fajną akcję gdzieś tam dla dzieciaków, akurat to wychodziło z hospicjów. No w tym roku gdzieś tak, nie wiem, czy inne projekty, których gdzieś tam są dookoła, coś robią, bo on ostatnio był czas na kontakt. No ale stwierdziłem, że ja bym chciał to kontynuować, że mi się to podoba, że to jest fajne. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy książkę i dziś 25% dochodu z tej książki przeznaczymy na dzieciaki.
Hospicje. Super.
I plus jeszcze taka rzecz, że ta książka nie też w formie oczywiście NFT. I z tego co wiem, to chyba nie pierwsza w Polsce książka w formie NFT. Chociaż widziałem inne projekty, które też się do tego przymierzają. Ale my chyba będziemy pierwsi.
Czyli nie wiem, czy jest już książka w formie NFT.
U Szymona chyba widziałem. Palucha. Że on coś tam da pomalutko. Natomiast z tego, co wiem, na chwilę obecną nie ma książki, do której dostęp byłby w formie NFT. Bo jakby też jak z różnymi wydawcami rozmawiałem, oni ogólnie nie są fanami e-booków, ale no niestety trzeba iść z duchem czasu, tak jak taksówkarze. Więc e-booki muszą wydawać, bo ludzie ich chcą.
Znaczy, ja też mam książkę, wydałem, trochę wydałem z wydawnictwem.
Tak, wiem.
Ja wydałem z wydawnictwem książkę i ten proces, no może nie to, że tak każdy z ulicy może książkę, jak masz pomysł, nie? No bo wiadomo, że nie będziesz pisał o marcepanie. Więc tak, to jak ja patrzę po swoich sprzedażach, no to e-book robi większość koszyka. Tak, dwie trzecie sprzedaży idzie jednak przez e-book.
Tak, tak. Natomiast jakby no gdzieś tam wiem, że część osób się zbrania przed tymi e-bookami, żeby ich... Natomiast jakby my zrobimy e-booka, no i chłopaki powiedzieli, że nagrają audiobooka. Więc będzie to w formie NFT i ja po prostu jak ci się książka znudzi i nie myślcie, bo będzie ograniczona ilość. Tyle, ile sprzedamy teraz w grudniu.
Jaki robicie nakład pierwszy?
Nie mamy nakładu. Będzie tyle, ile się sprzeda, tyle
czyli print on demand robicie.
No można tak powiedzieć, jakby po prostu gdzieś tam się dogadamy, że po prostu tyle sztuk chcemy i tyle po prostu wydrukujemy. Więc jeśli to będzie 1000 sztuk, to zrobimy 1000. Jeśli będzie 2000, co byłoby super liczbą i w ogóle mega wynikiem, no to zrobimy 2000. No jak będzie 100, to wtedy będziemy musieli się zastanowić, bo koszty nas zjedzą. No ale myślę, że jakby w tej cenie, którą chcemy zrobić, plus że będzie można trochę pomóc też bo to zawsze jakby jakby... Ludzie łatwiej się pomaga, jak dostaną coś, plus jeszcze gdzieś tam mogą pomóc, więc jakby myślę, że tutaj fajnie będzie taką akcję zrobić. No i też będzie ten NFT, który po prostu jak ci się ta książka znudzi w formie elektronicznej, to możesz komuś przekazać.
A do fizycznej też będzie NFT?
Nie. Do fizycznej nie będzie.
Właśnie miałem się podejść trochę. Nie. A własnym subtem, tak? Wydajecie? Czy korzystacie z jakiegoś wydawnictwa?
Więc to będziemy na pewno. Prawdopodobnie będziemy tutaj z Imkerem, który wydawał książki dla Michała Szafrańskiego i jakby kilku jeszcze innych takich dużych osób w Polsce. W ogóle, jeśli ktoś chce gdzieś współpracować pod kątem takich książek, czy potrzebuje sklep, to ja mega polecam Imker i ich serwisem, bo takie obsługi klienta, jak oni to mają, jak ma Krzysiek, który jest właścicielem firmy, który zapewnia, to do tej pory będę mu wdzięczny, bo pamiętam, jak mieliśmy 9 września prezentację na NFT Pink, to jeszcze w nocy wcześniej, bo coś nam padło w systemie, system płatności, to o 3 w nocy jeszcze mailowaliśmy i naprawialiśmy. I chyba żadna firma, podejrzewam, w Polsce by mi tak nie pomogła jak tam, więc Krzyszkowi będę zawsze wdzięczny, zawsze będę polecał, bo takie psu klienta nie ma nikt.
Okej. Kończąc powoli już, powiedz w takim razie, według ciebie, jakie projekty warto obserwować odnośnie Web3 bądź NFT? Co wolisz? Możesz wybrać.
Web3 albo NFT? Ja? Znaczy, na pewno polecam wszystkie nasze projekty i wszystkie projekty. No tak. Znaczy, jakby no, swoje muszę polecać, no bo wiadomo, jakby trzeba swoje projekty polecać, ale no jakby projekt, który mi się bardzo podoba, to jest właśnie AdWords. Bo chciałbym, żeby po prostu dużo osób poszło w tą stronę i zaczęło wykorzystywać tą technologię pod tym kątem. Czyli takiego jakby, że to NFT po prostu jest takim dodatkiem, a nie jest jakby celem samym w sobie. Więc jakby mam nadzieję, że to w tą stronę pójdzie i takie projekty bym chciał. Ale jakby czegoś teraz konkretnie bym nie wymieniał.
Dobra. A czy masz jakieś rady dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z światem Web3?
Dużo pokory. I bycie bardzo ostrożnym i jakby niewierzenie w wszystko, co tam się dzieje, bo jest nadal niestety jest dużo takiego skamu i informacji nieprawdziwych, więc jakby na początku bardzo dużo pokory, na spokojnie zdobywać dużo informacji, zawsze robić swój research, nawet najlepszym ekspertom nie wierzyć, bo na przykład co widzimy po ostatnio giełdzie, która padła, FBX, tak? Nie pamiętam.
FTX.
FTX, tak. Która jakby była takim unicornem i tak dalej, że super świetna i tak dalej. No, okazało się, że była kolejną wydmuszką na rynku.
To bardzo dużo. To matrioszką w zasadzie. Tak, tam jest bardzo dużo firm pod to powiązanych. Nie?
Tak. To jakby to tam jest bardzo grubo. Także jakby no w tym świecie Web3, jeśli ktoś chce gdzieś tam wejść pod takim kątem, troszeczkę zainwestować, zarobić i tak dalej, to trzeba bardzo dużo pokory i się nie podpalać tam na po okazji tam, tak jak w prawdziwym świecie, jeśli coś wydaje się zbyt dobre, to raczej nie jest prawdziwe.
Tak, Black Friday jest codziennie czasem.
Tak.
A propos jeszcze FTX-a, to ostatnio widziałem też screeny z okładówek Forbesa, gdzie był sam w CEO FTX-a i Alamanach Research bodajże, i tej kobiety, która robiła badania z kropli krwi. Nie?
Tak.
No,
tak.
Więc też film na HBO nawet o niej był.
Tak, na Disney Plusie.
Wcześniej było na HBO parę lat temu, a teraz może Disney ma licencję.
Nie może, bo teraz jakby wyszedł nowy serial, więc podejrzewam, że to już może są dwie produkcje.
Ja mówię o filmie.
Ja oglądałem serial.
To dokumentalny film był na HBO na pewno.
No. Bo teraz wyszedł serial fabularny o tym i jakby tym samym tym i faktycznie. Też bardzo dobry, polecam obejrzeć.
Nie oglądałem.
No jakby, natomiast to jest kolejny taki, bo czytałem gdzieś po social network i tak dalej, który nam pokazuje, że ci na samej górze to są też po prostu zwykli ludzie. I nie ma co ich ubóstwiać, bo nie do końca to są zazwyczaj dobrzy ludzie.
Tak, i takie jedna rzecz jeszcze ode mnie. Kamera zawsze powiększa. W sensie ludzie na kamerze, zwłaszcza normalnie ludzie celebrytów odbierają jako wyższych.
Tak?
Tak. To już się nieraz z tym spotkałem, że osoby, które nawet rozmawiam z ludźmi, to wydawał się wyższy. Czyli na przykład ktoś, kto jest bardzo znany, mówimy tu o jakichś dużych bardzo zasięgach, to te osoby wydają się wyższe po prostu.
Kurde, a ja tak już jestem duży.
Dobra. Wojtek, powiedz, gdzie cię można znaleźć w internecie, w sieci?
To na LinkedInie ostatnio mnie dużo jest, bo wrzucam tam ostatnio dużo. Na Twitterze, na TikToku, na Instagramie. Czy w sumie chyba wszędzie. I próbowałem też shortsy, ale jest tragiczna aplikacja YouTube'a do wrzucania tam i sobie odpuściłem.
Ja na przykład gniewam się z Instagramem. Ja uwielbiam TikToka i YouTube'a, dlatego że można wrzucać z poziomu kompa. Im jest o wiele szybciej. Ja wrzucam sobie dwa razy przeciągam i te same opisy robię, kopiuję. A jak muszę dodać na Instagramie, to po prostu krew mnie zalewa. Bo muszę przez aplikację to zrobić.
To ja już jakby z Instagramem tak od dłuższego czasu romans mamy, a jakby jeszcze jakiś czas temu to było tak, że jakby człowiek zmusza tego Instagrama, czy jakby do postowania do tych, natomiast po dwóch, trzech miesiącach doświadczenia mogę powiedzieć, że robi to się chyba w sumie nawet nie wiem czy dobrze, ale takim nawykiem, że nawet jak tu przychodzę, dobra, czy jakiś content wrzucić, nie?
No to jest to, co Gary mówi, Gary V, nie? Że postuj 5 razy dziennie, w sensie z każdej, jak robisz coś ciekawego, to nawet zmusza cię, żeby robić coś ciekawego, nie?
Bo tak, musisz ale coś w pewnym czasie to się robi po prostu nawyk, nie?
No tak.
Ale no, na razie sobie testuję wszystkie platformy, na LinkedInie jakoś mi to najlepiej wychodzi, jednak to pisanie gdzieś dla mnie jest zawsze najprostsze. No na TikToku to się bawimy teraz z zespołem.
Pływasz łódką.
Tak, pływam łódką.
Sprzedajesz pralki.
Tak, też. No pralki w miarę się jakoś tam przyjęły. Łódka też była okej chyba.
Łódka była super. Dobra. Dziękuję ci. Pięknie za miłą rozmowę i chyba do usłyszenia.
Tak, kiedyś. Mam nadzieję, że do zobaczenia. No, to na pewno. Przecież na sesję, bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale Sylwester robi piękne zdjęcia.
Nie tylko zdjęcia. Już tak się autoreklamujemy.
Tak, ale polecam, jakby ktoś potrzebował.
Dziękuję. Tak, więc robimy kolejny konkurs, który był bez nagród ostatnio, teraz też będzie. Ale jak ktoś...
A ja mogę jakieś nagrody dać, jeśli robię konkurs. Nie wiedziałem, że będzie konkurs,
ja też nie wiedziałem, tak sporadycznie. Bo
jaki jest konkurs?
No właśnie, jeżeli ktoś wpisze ping pod tym filmem, to wylosujemy o jakąś osobę.
Tak, to ja takie sobie dam dostęp do mojego newslettera we 3 minuty.
O.
Na rok.
Okej.
Kto pierwszy wpisze, to... Niech później odezwie się.
Pierwszy jeszcze zrobimy losowanie. Zrobilibyśmy losowanie.
Losowanie możemy w Polsce robić.
Dlaczego?
Bo musisz mieć zgodę. Tak. Musisz mieć zgodę urzędu. I podejrzewam, że jakby zrobił pod swoim filmem, to nic by się nie wydarzyło.
Natomiast małe zasięgi.
Tak, ale wiesz, jakby to też jak ostatnio rozmawialiśmy na naszym... W ogóle pozdrawiam kryptodziki, bo też chciałem pozdrowić ekipę kryptodzików.
Ja też.
Z jednym kryptodzikiem rozmawiałem i właśnie też chciał gdzieś zrobić już jej konkurs.
Szykuje się gruba rzecz.
Słyszałem, chociaż nie chcę mi Łukasz zdradzić, o co chodzi. Muszę go pomęczyć. Ale jakby wracając do losowania, jakby w Polsce są nielegalne ogólnie. Musisz mieć zgodę urzędu, żeby robić losowanie, więc ja zawsze uważam, że najlepiej zrobić jakiś konkurs, czyli na przykład kto pierwszy, czy tam w jakiś inny sposób. Albo na przykład ktoś napisze jakąś wiadomość, ale...
Właśnie pierwszy to tak trochę niesprawiedliwie. No ale
tak
dobra.
Myślisz?
No bo...
To.
Pomyślmy tak, jeszcze, jak to zorganizujemy.
To możesz później dograć, jak... Wymyśl sobie po prostu.
Pewnie na Insta pójdzie. Myślę, że na moim Instagramie będzie ogłoszenie, w jaki sposób
to zrobimy. A ja po prostu takie sobie później zasponsoruję dostęp do newslettera za rok.
Super. Dobra.
Proszę bardzo.
To kończymy.